Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Podlewski i dzięki uprzejmości Centralnego Przystanku Historia w Warszawie mam przyjemność prowadzić kolejne spotkanie z cyklu Historia o Historii, a w tym miesiącu naszym wyjątkowym gościem jest Joanna Jaks, autorka wielu powieści, które, no właśnie zaraz sobie o tym pamiętamy, powiemy, czy są to powieści obyczajowe, osadzone w nieco dawniejszych czasach, czy po prostu powieści historyczne, które w sposób no, chyba wyraźniejszy, intensywniejszy niż większość autorów parających się w tym światku powieści historycznym, opiera swoją fabułę, zagłębia się w kwestie społeczne, emocjonalne, uczuciowe. Serdecznie witamy w Przystanku Historia.
Witam serdecznie. Bardzo trudne pytanie, dlatego że musiałabym mieć porównanie do innych powieści, a większość lektur, które czytam, większość pozycji to są jednak książki stricte dokumentalne, historyczne. I powiem tak, rzeczywiście dosyć dużo pracuję nad książką, jeżeli chodzi o tę warstwę historyczną, natomiast czytelnicy dostają no, to w dużo bardziej okrojonej wersji, czyli jest to książka bardziej obyczajowa, społeczna, wrzucam moich bohaterów w wir wielkich wydarzeń historycznych, żeby to było po prostu ciekawsze i jeżeli któryś z czytelników zainteresuje się jakimś motywem, jakąś, że tak powiem, wzmianką historyczną i zacznie jakby kopać głębiej, no to jest wartość dodana. To jest po prostu w taki lżejszy nieco sposób podana historia.
Bardzo się cieszę, że tak szybko wspomniała Pani grono swoich czytelników. Od razu chciałbym zapytać, na ile Pani zna to grono i taki statystyczny Pani czytelnik, czego właściwie oczekuje sięgając po Pani powieści? Czy są to raczej miłośnicy historii, czy po prostu miłośnicy no, wciągających, emocjonalnych opowieści, którzy przy okazji no, są dzięki Pani zapraszani w ten świat odległy od nas od kilkadziesiąt lat?
Ja piszę dla czytelników, którzy nie lubią historii.
To odważne stwierdzenie, dodajmy.
Tak, dlatego że osoby, które pasjonują się historią, sięgną po bardziej dokładne publikacje. Natomiast ja właśnie piszę dla tych, którzy historii nie lubią, żeby ich zachęcić, że historię można opowiedzieć w inny sposób, taki bardziej ciekawszy dla nich.
Jak Pani ocenia, jaką Pani sobie ocenę, jaką Pani laurkę sobie wystawi co do przyciągania, no można powiedzieć, nowych odbiorców, jeżeli chodzi o fascynację historią. Czy w ogóle to jest Pani celem, żeby uczynić, no można powiedzieć, człowieka obojętnego wobec historii fascynata? Czy jest to po prostu ewentualnie jakiś produkt uboczny tego, że Pani po prostu, Pani powieści są czytane i komentowane?
No produkt uboczny to źle brzmi.
Tak, przepraszam.
Ja bym raczej powiedziała wartość dodana.
Wartość dodana, o to zdecydowanie natomiast, ładniejsze określenie.
Natomiast jestem bardzo kiepska w wystawianiu sobie laurek i wszyscy o tym wiedzą. Ja po prostu tylko mam nadzieję, że przynajmniej przybliżam czasy, w których dzieje się akcja i niektórzy albo dowiedzą się czegoś nowego, inni sobie przypomną, a inni powiedzą, a to tak było. Wielu moich czytelników są to osoby starsze, czyli powyżej 60 roku życia. Takie grono czytelników jest dosyć spore i oni się trochę innej historii uczyli, więc no, poznają nowe rzeczy. Mówię, nie tak szczegółowo, nie tak wnikliwie. Historia zawsze się kojarzy, taka historia w szkole, z dużą ilością dat, nazwisk. Natomiast ja staram się przybliżyć problem, bo wydaje mi się, że lepiej wiedzieć, co się działo, niż że działo się akurat tego i tego dnia.
To może dla tutaj na obecnych tutaj z naszych słuchaczy i może obecnych przed komputerami czy przed tabletami, no tutaj przypomnijmy, że kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, tak, premierę miała nowa powieść Pani Joanny, otwierający nowy cykl na obcej ziemi, tak to jest nazwa całego cyklu, tak? Tak. Ale kto zna twórczość naszego gościa, ten doskonale wie, że jest to, znamy bohaterów tego nowego cyklu, jest to kontynuacja poprzednich powieści wołyńskich, które cieszyły się dość dużym zainteresowaniem, wydaje mi się, że były dobrze ocenione przez czytelników, ale także wzbudziły sporo kontrowersji, ale później też do tego wrócimy. Ale jedna rzecz mnie bardzo zaskoczyła, ujęła, czy wręcz szokowała, kiedy czytałem pani najnowszą powieść, to, że choć ona jest przesiąknięta tym wspomnieniem, duchem II wojny światowej i nie da się w ogóle przybliżyć sytuację bohaterów, jeżeli do tego się nie odniesiemy, to sama wojna jest tak dziwacznie, można powiedzieć, obecna tylko pośrednio. Znaczy, wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się, czytając powieści historyczne albo w ogóle interesując się historią, że II wojna światowa jest taką wielką cezurą, taką wielką przepaścią, jest przed i po. A tymczasem w pani nowej powieści bardzo dużo wątków otwartych jakby w poprzednim cyklu, w przypadku tych samych bohaterów, ale w zupełnie innym miejscu, jest domykanych, jest rozwijanych. Czy w ogóle, co pani sądzi o takim sposobie uczynienia, znaczy można jakby to powiedzieć, o tej naszej skłonności i czytelników, i chyba twórców, do stawiania II wojny światowej w centrum wydarzeń, jakby troszeczkę ignorowania pewnej historii, która toczy się niezależnie od tych działań wojennych, losów ludzkich, które choć oczywiście są skomplikowane przez te wielkie polityczne tragedie, one się toczą nieco obok tego najgłówniejszego nurtu wydarzeń.
To znaczy, przede wszystkim ja piszę o takich małych ojczyznach. Jedną z tych małych ojczyzn jest Lwów, a drugą jest Wołyń. Jeżeli chodzi o Lwów, no cóż z tego, że wypędzono Niemców ze Lwowa podczas akcji Burza, weszli Sowieci i nagle okazało się, że nie ma szans już na to, żeby Lwów pozostał w Polsce, że ta linia Curzona została tak nakreślona, że Lwów będzie się znajdował w Związku Sowieckim. I dla mieszkańców Lwowa, którzy kochali swoje miasto, to, że gdzieś tam zdobywano Berlin, tak, miało mniejsze znaczenie. Dla nich najważniejsze było to, czy oni będą mieszkali, czy Lwów będzie polski, czy nie. Zresztą, kiedy weszli Sowieci, już, że tak powiem, było wszystko jasne, wszystko było wiadomo, to i jakby Sowieci zachęcali, bo na początku zachęcali Polaków, żeby wrócili do swojego kraju, na ziemię odzyskane. Oczywiście podobno miała być to kraina mlekiem i miodem płynąca. To na ten pierwsze odzewy Sowietów zgłosiło się dosłownie kilka tysięcy osób. Dopiero później, kiedy już było wiadomo, że to już nie jest to samo miasto, że wcześniej czy później będzie trzeba je opuścić, no to wtedy decydowano się na wyjazd. I mówię, dla nich to było najważniejsze, a nie to, czy to jest 8 maja, czy 9 maja, tak?
Do tego jeszcze wrócimy, jakie były wtedy kresy i w jaki sposób pani je opisuje na kartach swojej powieści, ale może zatrzymajmy się przy tych małych ojczyznach, ponieważ ja jestem pełen podziwu dla autorów, którzy potrafią stworzyć miejsca, których właściwie już nie ma, o tyle, że nie mamy dostępu chociażby do tego Lwowa polskiego przedwojennego, tylko on jest bardzo pośredni. Czy planuje pani w ten sam sposób jakby namalować na kartach swojej powieści Wrocław, który jest głównym miejscem akcji nowego cyklu?
To znaczy, no, Lwów opisałam bardziej taki przedwojenny,
no tak.
Natomiast Wrocław powojenny. Z kolei w innych swoich powieściach opisałam przedwojenne Wilno czy przedwojenny Berlin, więc no tutaj te, czy Sankt Petersburg w czasie rewolucji, także no. No jeżeli byśmy jakby opierali się tylko na tym, co możemy zobaczyć, dotknąć, tak, no to jak pisać powieści z historią w tle, czy powieści historyczne? Trzeba używać map. Poza tym miałam dostęp do kapitalnych pozycji, jeżeli chodzi o Lwów. bo muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten powojenny Wrocław, no to mizernie, mizernie z materiałami. Natomiast jeżeli chodzi o Lwów, to mam takie dwie książki, no one mają razem chyba z 3000 stron i tam jest na przestrzeni kilkunastu lat dzień po dniu, co działo się we Lwowie. Łącznie z jakimiś wzmiankami w gazetach, kto wyszedł na ulicę, kto strajkował, kto się położył na torach, jaki pomnik wybudowano. No i najważniejsze to było wybrać z tych wszystkich wiadomości coś, co jest zabawne albo ciekawe. No to jest ta sztuka dosyć trudna.
Przepraszam, że tak nawiążę trochę do wątków osobistych, ale w jaki sposób pani olsztyńskie pochodzenie wpływa na sposób pisania o ziemiach odzyskanych? Czy może jest to jakieś doświadczenie, które pomaga właśnie wczuć się w sytuację tych ludzi, którzy istnieją w miejscu, które ma długą historię, ale ta historia dopiero od pewnego momentu jest ich, jest jakby im bliska? Czy tutaj nadinterpretuję może?
No to tak, jest to nadinterpretacja. Moja rodzina przeniosła się do Olsztyna w 1969 roku, czyli w roku mojego urodzenia. Natomiast wcześniej mieszkała w Oleśnicy pod Wrocławiem. I tak naprawdę tato dla odmiany jest urodzonym warszawiakiem. W związku z tym no tak trochę błąkaliśmy się po Polsce, natomiast żadnych kresowych tutaj rodzinnych powiązań nie ma.
A te doświadczenia właśnie rodziców obecne w najnowszej powieści, czy jakieś, nie wiem, te opisy życia właśnie, no może oczywiście w późniejszym okresie niż opisane w pani najnowszej książce, ale czy to miało udział w tworzeniu tej historii?
Dosyć niewielki, dlatego że najwięcej na ten temat mogliby powiedzieć moi dziadkowie, oni już od bardzo dawna nie żyją. Z kolei mama też nie żyje od kilku lat, także raczej nie. Jeżeli już, to we wcześniejszych powieściach, kiedy pisałam o Warszawie czy o przyczółku Warecko-Magnuszewskim, no to bardziej, bo jeszcze stryj mój żył, żyje moja ciocia, no jeszcze pamiętają pewne historie z tamtego okresu. No tutaj musiałam się posiłkować opowieściami obcych ludzi.
To od razu, skoro pani wspomina także inne swoje książki, inne swoje powieści, skąd u pani taki niespokojny duch, to znaczy chęć do eksplorowania jednak dość różnych, no może epok historycznych, to może nie jest aż taka rozciągłość, ale zupełnie...
Proszę poczekać.
Rozumiem, przepraszam, to pani się dopiero rozkręca.
Tak, ja się dopiero rozkręcam.
Ale to znaczy ja jestem pełen w ogóle podziwu dla samego, że tak powiem, brzydko rozrzutu geograficznego, ale rozumiem, że jeszcze pani nas zaskoczy także rozpiętością chronologiczną. Ale jakim wyzwaniem jest dla autora, że tak powiem, wykreowanie tych historycznych przestrzeni, właściwie oddzielnych światów, które są tak od siebie różne, czy to właśnie chodzi o powojenny Wrocław, czy przedwojenny i wojenny Wołyń, czy też Warszawę epoki odzyskania niepodległości. To jednak są właściwie trzy zupełne światy, nie mówiąc już o innych pani wcześniejszych wyprawach literackich.
No to chyba jest ciekawość. To jest po prostu ciekawość i zdarza się tak, że najpierw jest okres historyczny, a potem kreuje bohaterów. Tak było w przypadku sagi niemojskich, która rozpoczyna się powieścią Drugi Brzeg o wojnie polsko-bolszewickiej. Więc tu najpierw była epoka, a potem pojawili się bohaterowie. Albo jest inaczej, albo mam pewną historię do opowiedzenia i wtedy szukam takiego najwłaściwszego miejsca, okresu, żeby to opisać.
Czy pani, że tak powiem, z jakim wyprzedzeniem pani planuje swoje powieści? Jestem ciekaw, czy już na przykład pani wie, kiedy pani się już upora z Wrocławiem i ziemiami odzyskanymi.
No oczywiście, że wiem.
Ojej, to niestety jest to pani przygotowana na każde moje podchwytliwe pytanie. Nie to, że będziemy teraz żądać, żeby pani zdradziła ten swój sekret, ale po prostu jestem ciekaw, jak można powiedzieć, z jakiej perspektywy perspektywy patrzy Pani na swoją twórczość? Czy ma Pani ambicje do przedstawienia jakiejś takiej, no, nawet ciężko mi tu znaleźć jakąś analogię w literaturze, ale czegoś w rodzaju ludzkiej komedii, tylko że w warunkach całego XX wieku w Polsce?
No mam zamiar pójść głębiej i już wyjść z wieku XX. Będzie jeszcze w przyszłym roku na pewno jedna powieść dotycząca II wojny światowej, bo nie ukrywam, że jest to mój konik i pewnie coś tam się będzie z tego zakresu pojawiało. Natomiast no, idę dalej. Mówię, sama jestem ciekawa, co wyjdzie z moich pomysłów. Część materiałów już nawet mam zgromadzonych. Ja myślę, że to się wiąże trochę z tym, że ja jak zaczynam pisać, to niestety mało nie mogę. Więc książka, która ma być jedna, nagle robi się trzy tomy. Mają być trzy tomy, nagle robi się sześć tomów, bo zawsze mam coś do powiedzenia. Ale kiedy już jakby zbliżam się do końca albo jestem w połowie, to już mnie zaczyna, że tak powiem, już zaczynam się kręcić, już zaczynam się zastanawiać, co będzie następne.
Że potrafię uwierzyć, że to poważny problem, ale chyba mniej poważny niż jego przeciwieństwo, gdyby pani nie mogła, że tak powiem, dać siebie tak wiele tekstu stworzyć tak, no może powiedzieć, szerokie i bogate opowieści, ale powoli zbliżamy się do tego tematu, który jest jakby motywem przewodnim dzisiejszego spotkania, to znaczy samych ziem odzyskanych. Nie wiem, na ile to jest też pani wrażenie, ale ja mam wrażenie, że w ostatnich latach ogólnie w literaturze czy szerzej w kulturze polskiej jakoś wraca się do tego tematu. Istnieje jakieś takie zainteresowanie, które no, może wykracza poza jakieś nisze, bo powiedzmy, że tam popularność Marka Krajewskiego, choć znaczna na początku XXI wieku, jednak nie była takim fenomenem, który wszystkich pociągnął. A teraz tej literatury o no właśnie jakimś nowym życiu, czymś ciekawym, co zazwyczaj było po prostu opisywane w podręcznikach historii, a teraz okazuje się tłem fascynujących opowieści. Jest tego więcej? Czy to jest tylko moje wrażenie? Ja od razu mówię, że patrzę na perspektywę literatury ostatnio raczej tak z tego punktu człowieka bardziej bliższego kryminałowi, powieści sensacyjnej i z tej perspektywy raczej patrzę na powieść historyczną. A jakie jest pani wrażenie? Bo pani jednak wychodzi z tego bardziej tła powieści obyczajowej.
Niemal 10 lat temu, kiedy ukazała się moja pierwsza powieść z historią w tle, no w ogóle nie było takich powieści pisanych przez polskich autorów. No bo oczywiście był na przykład Ken Follett, tak, czy Santa Montefiore. Natomiast no, jakby w polskiej literaturze dosyć mało tego było. Także bardzo się cieszę, że kształtuje trendy. Także nie wiem, skąd ten fenomen wynika, z czego wynika fenomen. Ja poszłam tą drogą, współczesność mnie męczy. Chyba nie za dobrze się nawet czuję we współczesności, także pozostanę przy historii. A to, co się dzieje dookoła, robię swoje. Tak, zobaczymy, co dalej się z tym zadzieje.
To też bardzo odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, no, jak, na jakie rafy, że tak powiem, dziejowe rzuca pani swoich bohaterów, ponieważ no, wydaje mi się, że zwłaszcza bohaterowie zarówno Sagi Wołyńskiej, jak i teraz tych powieści o ziemiach odzyskanych, no, wyjątkowo dużo muszą przejść, nawet jak na tle innych pani historii.
No przede wszystkim ich historia miejsc, z których pochodzą, jest bardzo skomplikowana, dlatego że jeżeli my się przyjrzymy temu, co działo się na kresach południowych, mówię o południowych kresach, jeżeli chodzi o II wojnę światową, no to tam był no, kompletny tygiel, tak? Najpierw wszyscy czekają, żeby odepchnąć Niemców, nagle Niemcy się zatrzymują, wracają, przychodzą Sowieci, zaczynają się wielkie wywózki roku 40, taki terror, zmiana w ogóle oblicza miasta, gdzie wiszą portrety Stalina, jakieś dziwne instalacje takie bolszewickie, jak to się mówi. No i co? Nadchodzi 41, znowu Rosjanie uciekają, przychodzą Niemcy. Także i nagle mamy jeszcze jedną, jakby jeszcze jeden naród, naród ukraiński. Naród ukraiński, który spodziewał się, że dogada się z Niemcami na tyle, że pozwolą mu odzyskać swoją ojczyznę i nawet proklamują wolną Ukrainę, przez jakiś miesiąc zajmują urzędy, mówią, że teraz tu jest Ukraina, natomiast przychodzą Niemcy i mówią, no sorry panowie, ale trochę żeście się pośpieszyli, tu będzie generalne gubernatorstwo. Powstaje, no, w wyniku tam różnych tarć powstają różne frakcje, no i wreszcie przychodzi dzień, kiedy no, powstaje ukraińska powstańcza armia. Tak, więc my mamy tutaj jakby trzy aspekty, tak? Nie tak jak powiedzmy w Polsce, gdzie jest tylko jeden okupant, tak? To jest wtedy, to jest takie, znaczy prostsze, no wiadomo, że nie, no bo też ludzie swoje przeżyli, ale tam po prostu sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Akcja burza. Wszyscy, którzy działali w podziemiu, liczyli na to, że jeżeli pomogą wypędzić Niemców z Lwowa, no zostawią im ten Lwów. Popełnili dokładnie ten sam błąd, który popełniono w Wilnie podczas akcji Ostra Brama, gdzie polska flaga wisiała na górze zamkowej jakieś 10 minut. Później ten sam błąd jest powtarzany we Lwowie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakiś tam ciężki sprzęt, artylerię, no to tu oczywiście Armia Czerwona grała pierwsze skrzypce, dlatego że we Lwowie myśmy mieli około 3000 ochotników, no i dosyć kiepsko uzbrojonych. Natomiast też trzeba pamiętać, że zanim doszło do tej akcji burza, no to myśmy pomagali i sowieckiej partyzantce i przyjmowaliśmy zrzuty broni, zasobniki, tak? Więc jakby robiliśmy też przygotowania do tej akcji burza. No i przychodzi akcja burza, która tak naprawdę no kończy się wielkim zawodem, tak? Bo Lwów okazuje się, że będzie sowiecki, po czym nadchodzi 1 sierpnia, a my cały czas w Warszawie liczymy na to, że Sowieci nam pomogą.
Specjalnie tak podpuściłem panią, żebyśmy weszli w szczegóły tych opowieści, które pani stworzyła, bo teraz wracamy do tego pierwszego pytania. Jak właściwie wygląda pani sekret na przedstawienie mimo wszystko niezwykle skomplikowanej sytuacji historycznej, politycznej, czasami geopolitycznej, właśnie dla tego odbiorcy, dla tego czytelnika, który na co dzień wcale historią się nie interesuje. I nawet dla, no wydaje mi się, pasjonata historii, kogoś, kto po prostu czyta literaturę historyczną, nawet stara się sięgać do źródeł, to chociażby wczucie się w umysłowość tych ludzi, rozpoznanie ich, no właśnie, oczekiwań, ambicji, strachów, obaw jest niezwykle trudne. Co ma powiedzieć czytelnik, który być może w ogóle dowiaduje się pierwszy raz, no, chociażby w przypadku pani najnowszej powieści, że było coś takiego jak właśnie Kongres Ziem Odzyskanych we Wrocławiu i słyszy o tym wydarzeniu po raz pierwszy. I,
Kongres intelektualistów, tak?
Tak, tak. Też tak.
Albo była jeszcze wystawa Ziem Odzyskanych.
Przepraszam, skleiłem dwie. Oczywiście, tutaj w pierwszym tomie jest opisana wystawa.
Tak. A w drugim będzie kongres.
No tak, to już wychodzimy.
To tak zdradzę już. To znaczy, no, zdradzę trochę tajniki swojego warsztatu, ale kiedy chcę opisać jakąś sytuację, to muszę mieć jakby bohaterów po każdej stronie barykady, z różnych środowisk, dlatego że ja tych bohaterów wrzucam w wir tej historii, żeby ona była taka dla czytelnika bardziej strawna. Czyli jakby poprzez moich bohaterów pokazuję tę historię. Czyli mamy jednego z bohaterów, który po kampanii wrześniowej, no, że tak powiem, wie, że już jest koniec, wyjeżdża, ale wraca, działa jako w Polsce podziemnej, tak? Czyli wstępuje do Armii Krajowej. Światowej, najpierw Związek Walki Zbrojnej. Mamy Ukraińca zacietrzewionego nacjonalistę, ale mamy też takiego Ukraińca, który jest, bardziej skłania się ku temu, żeby nawiązać sojusz z Polakami przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim byli Sowieci. No niestety ta refleksja przyszła dosyć późno, jak już Rosjanie tam pukali do drzwi. Więc mówię, no jakby różnych, pokazuje różne osoby i między innymi mam bohatera, który znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji, dlatego że miał żonę Polkę. A no niestety była, wtedy to była taka atmosfera, że wręcz nakłaniano do tego, że jeżeli masz żonę męża Polaka, no to po prostu trzeba go rezać, tak jak wszystkich innych. Więc też jest to taka sytuacja dosyć skomplikowana.
W takim razie pani opowieści zupełnie nie sprawdziłyby się w czasach nudnych, w czasach, gdzie nic się nie dzieje, choć można powiedzieć, że w historii Polski ciężko znaleźć taki okres, który byłby zupełnie nie obfity w jakieś wydarzenia. Jak właściwie pani, znaczy wracamy do tego wyboru tematyki, bo rozumiem, że Drugi Brzeg był zainspirowany zbliżającą się rocznicą.
Tak, ktoś mnie do tego namówił.
Tak, chyba wiemy o kim mówimy, ale co z innymi cyklami? To znaczy, czy na przykład jest to chęć opowiedzenia jakiejś historii, która pani zafascynowała, po prostu przeczytała pani o niej, usłyszała pani o niej? Czy jest to właśnie chęć wykorzystania, no nie wiem, może jakiejś sugestii czytelników, czy pani czytelnicy domagają się jakiejś opowieści na konkretny temat, czy w konkretnych czasach umiejscowionych?
Tak, domagają się. Na ten Wołyń to już mnie namawiali od kilku lat. Natomiast to jest, również mnie namawiają ciąg dalszy, dopisać jeszcze. Natomiast jeżeli ja nie widzę już jakby pola do popisu, to nie daje się namówić, dlatego że mi chodzi o to, żeby książka była ciekawa, interesująca, muszę mieć na nią pomysł. Ale to, co, na czym mi najbardziej zależy, to to, że bardzo dużo, jeżeli chodzi o powieści, mamy takie jakby wycięte pewne fragmenty. Tak? Nie wiadomo, co się działo przedtem, nie wiadomo, jakie były tego konsekwencje. I w przypadku sagi wołyńskiej, no bo większość Polaków oglądała Wołyń, tak? Czy wiedziała jakby o tych brutalnych zbrodniach, natomiast mnie mniej zależało na tym, żeby na każdej stronie epatować tą brutalnością, a bardziej, żeby opisać, dlaczego w ogóle do niej doszło i jak to się stało, że nagle narodziła się ta ukraińska armia powstańcza i no i dlaczego wpadła na tak chory pomysł, że jeżeli wybije wszystkich Polaków, to wtedy ziemia będzie ich. Nie wiem, no, co oni mieli w głowach, ale właśnie chodziło o tę genezę tej współpracy Ukraińców z Niemcami, o Nachtigal, później powstało jakby to drugie skrzydło SS Galizien, więc no po prostu bardziej na tym mi zależy. Nie co, ale dlaczego.
Może, żeby już przejść, znaczy zakończmy może ten temat trylogii wołyńskiej, ale na koniec muszę zadać jednak pani pytanie, czy jakby pani powitała pomysł przetłumaczenia pani powieści na język ukraiński? Czy wyobraża sobie pani, że one zostałyby jakoś zrozumiane, przyjęte po tamtej stronie?
Obawiam się, że nie, dlatego że wiedza Ukraińców na temat rzezi wołyńskiej jest bardzo mierna. Oni nie mają pojęcia w ogóle, że takie wydarzenie miało miejsce. I dlatego łatwiej mi jest zrozumieć to, dlaczego czczą Banderę czy Suchewycza. Byłam któregoś razu na spotkaniu autorskim i była pani z Ukrainy, która już od kilku ładnych lat mieszka w Polsce i kiedy właśnie no, to był etap drugiego tomu Sagi Wołyńskiej i ona mnie zapytała, kto mnie tak strasznie okłamał, dlatego że Ukraińcy nigdy w życiu nie skrzywdziliby Polaków i zrobili to Sowieci. No więc jeżeli oni mają takie pojęcie, mogliby uznać tę książkę za paszkwil. Tak? Oni po prostu nie mają tej wiedzy.
To teraz może, żeby troszkę przenieść punkt ciężkości, przejdźmy do trudnych spraw związanych z historią Polski i Polaków. Zwróciłem uwagę, że bardzo w taki sposób realistyczny i pełny tutaj zrozumienia i jakby próby przyjęcia punktu widzenia ludzi wtedy żyjących. W swojej ostatniej powieści podchodzi pani do reakcji na władzę komunistyczną, a także do czy to ideowej, czy to czysto pragmatycznej współpracy z tym nowym, z nowym systemem. No tutaj może nie spoilerując powieści, ale jednym z głównych jej wątków jest, no są wahania jednego z głównych bohaterów dotyczących, na ile on może sobie pozwolić właśnie we współpracy z nową władzą, biorąc pod uwagę cały ten kontekst powojennej biedy i znalezienia się na zupełnie nowej ziemi. Czy uważa pani, że tego zniuansowanego obrazu, który absolutnie nie powinien w żaden sposób jakby zaciemniać moralnej oceny tego systemu, ale właśnie próba wpisania tych dylematów w takie no, ludzkie postawy, ludzkie oczekiwania, ludzkie nadzieje jest ciągle za mało we współczesnej literaturze historycznej?
Nie wiem, czy jest za mało, bo tak jak powiedziałam, ja trochę inne publikacje czytam. Natomiast to jest tak, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka, dopóki nie ubierzemy się w jego buty. Łatwo nam oceniać, był ubekiem, był esbekiem, współpracował, donosił, ale nie wiemy, co się kryje pod powierzchnią. Tak? I myślę, że to, co się kryje pod tą powierzchnią, jest bardzo istotne. Ja te dylematy jednego z moich bohaterów podsumuję jakby jednym zdaniem, które on wypowiedział. Najpierw mi każą kochać Sowietów i lać się z Niemcami ramię w ramię z Sowietami, a teraz nagle każą mi ich nienawidzić. I mówię tutaj, usiłuję jakby stanąć na miejscu tych bohaterów, którzy są już zmęczeni. Oni już są po prostu tak stargani tym, co się działo przez ostatnie kilka lat, że chcą po prostu spokoju, chcą stabilizacji, chcą jakby, już im wszystko jedno, czy to jest taka władza, czy siaka, no po prostu chcą żyć normalnie. I też na przykład, tylko a propos, to nie jest tej powieści, tylko innego mojego cyklu, opisywałam jakby stosunek do nowej władzy i do tego, co się stało podczas II wojny światowej z perspektywy osób, które zaznały krzywd podczas okupacji niemieckiej i tych, którzy właśnie mieszkali na Kresach, a na przykład zostali wywiezieni w 1940 roku, także przeżyli wojnę, nie spotkawszy żadnego Niemca. Więc kiedy oni wracają i instaluje się władza no, uzależniona bądź od Związku Sowieckiego, to ich stosunek do Sowietów jest zupełnie inny niż tych, którzy przeżyli Gehennę, czy to obozów koncentracyjnych, czy tych wszystkich łapanek. I wtedy jakby jest punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Skoro mówimy o tych bardzo trudnych tematach, jeżeli chodzi o historię Polski, to chciałbym tutaj zrobić krok w tył i zadać pytanie, które moim zdaniem jest bardzo, bardzo trudnym pytaniem i nie mam na nie dobrej odpowiedzi, ale jestem bardzo ciekaw pani zdania. Kilka tygodni temu no, można było zauważyć przetaczającą się przez, no głównie polski internet, przez media społecznościowe dyskusję na temat, no można powiedzieć, właściwości czy moralności opisu zła, opisu cierpienia w literaturze historycznej. I wydaje mi się, że pewne dwie skrajności, które absolutnie nie reprezentują większości polskich czytelników czy ogólnie odbiorców kultury, no sprowadzają się do tego, że niektórzy uważają, że przedstawianie zła, cierpienia, ludzkiego cierpienia takim, jakim one było, No jest zawsze uzasadnia na przykład użycie niezwykle brutalnego języka, przedstawienia bardzo radykalnych opisów, po prostu opisywania ludzkiego bólu. I w ten sposób ta literatura, nawet jeżeli szokuje, to zawsze, jeżeli pełni jakąś rolę edukacyjną, jest jak najbardziej w porządku, jest jak najbardziej warta czytania. Z drugiej strony pojawiają się głosy, czasami nawet dość ostre, ludzi, którzy uważają, że no, samo zainteresowanie, skupienie na pewnych doświadczeniach trudnych historycznych jest w jakiś sposób chorobliwe, jest świadectwem jakiegoś naszego pożądania czegoś niezwykłego, czegoś złego. Czy pani miała kiedyś jakieś wątpliwości, czy w ogóle jest sens przedstawiać traumatyczne epizody historyczne w obawie o jakieś emocje, dobrostan swoich czytelników, albo czy po prostu obawiała się pani, że pani przesadza, opisując pewne cierpienie, w jakiś sposób narusza pani cześć i pamięć po ofiarach tych historycznych wydarzeń?
Ja nigdy nie staram się epatować brutalnością, bo to nie jest jakby moja domena. Natomiast uważam, że no jeżeli ktoś nie chce czytać drastycznych opisów i takiego, właśnie takiego jakiegoś opisu cierpienia, takiego, że tak powiem, te opisy brutalne i słownictwo i wszystko, no to po prostu nie sięga po takie książki. To jest proste. Jeżeli my zaczniemy stawiać granice i później tę granicę przesuwać, to może się okazać, że zostanie nam czerwona książeczka mało, nie? No, nie można tak. Więc każdy ma swoje zdanie. Mi jest ciężko się wypowiadać jakby o wszystkich pozycjach, bo jak powiedziałam, no, trudno mi mówić o czymś, czego nie czytałam. Natomiast uważam, że no, wolność słowa no, powinna funkcjonować nadal. Ktoś może to krytykować, ktoś może się z pewnymi rzeczami nie zgadzać. Natomiast, no mówię, w momencie, kiedy zaczniemy stawiać granice, zabraniać, cenzurować, to naprawdę to będzie gorsze.
A nie obawia się pani, no może to jest też problem podobny, ale odwrotny, ale wypływający z podobnego źródła, na przykład trywializacji tego cierpienia historycznego, chociażby w takich historiach, które, mówiąc brutalnie, kończą się cukierkowo dobrze. Jakiś szczęśliwy romans w obozie koncentracyjnym, ludzie cudem odnajdujący się po wojnie, czy przypadkiem, i wydaje mi się, że to jest pewna pokusa w literaturze obyczajowej, zwłaszcza jeżeli chce się swoim bohaterom jakby sprawić to szczęśliwe zakończenie. Czy przypadkiem no właśnie niepełne przedstawienie tego całego horroru naszej historii nie jest jakimś no, trywializowaniem cierpienia tych ludzi, albo także wręcz jakimś tworzeniem tej historii fałszywej?
Jeszcze raz powtarzam. Pewne, no bo w zasadzie, no jaka jest na to recepta? No na to nie ma recepty. Takie książki, powieści będą się pojawiały. Jedni je potraktują z przymrużeniem oka, inni będą zniesmaczeni, ale jeżeli pan siedzi w kryminale i w sensacji i na przykład mamy brutalny kryminał, no i powiedzmy jest opisane cierpienie ofiary. Ja wiem, że to jest pojedyncza ofiara, a nie 7 milionów czy 6, ale to mówimy, no to jest trywializowanie, to jest, i powiedzmy nagle jest szczęśliwe zakończenie, nie wiem, no. Nie, uważam, że tutaj nie jesteśmy w stanie jakby zahamować pewnych rzeczy, pewnych trendów. Naprawdę jest masę książek, które piszą, w których się pisze takie bzdury, że no to między, no fantazy, bajki, no nie ma na to metody. Nie ma na to metody. No co myślę? No myślę, że to jest po prostu kiepska książka i tyle, no.
Dobrze, to teraz zwróćmy się do tych czytelników, których historia w jakiś sposób zafascynowała, w jakiś sposób zainteresowała i chcą wiedzieć więcej, czy może lepiej wczuć się w umysłowość ludzi z przeszłości. Teraz pisząc swój nowy cykl powojenny, czy dla ludzi, którzy chociażby pani powieściami poczują fascynację, ciekawość tej historii, poleci pani jakieś albo opracowania historyczne, albo źródła, same wspomnienia, które byłyby dobrą przepustką do zrozumienia dramatów tych ludzi, no, ich życia.
Zawsze jeżeli pada takie pytanie, na przykład byłam na takim spotkaniu, gdzie jedna z dziewcząt zafascynowała się historią rotmistrza Sosnkowskiego, czyli naszego przedwojennego asa wywiadu, no to wtedy poleciłam jej odpowiednie biografie. Jeżeli ktoś chciałby szerzej poczytać sobie o akcji Wisła, szczerze polecam ostatnią książkę Grzegorza Motyki, bo jest to no, człowiek, który bardzo dobrze zna się na tych relacjach polsko-ukraińskich. Tak? Więc no pewnie, że tak, że jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć do źródeł, nie mam nic do ukrycia, no to nie jest jakaś wiedza tajemna, jakaś alchemia, którą gdzieś tam cichaczem dostaję pod stołem, nie wiem, na przykład z IPN-u, tak? I ktoś mi podaje, zobacz, jaka fajna, nikt o tym nie wie, ty będziesz pierwsza. No to ja nie piszę żadnych prawd oświeconych, ja nie odkrywam Ameryki. Także jeżeli ktoś chce zgłębić temat, proszę bardzo. Nawet ja czasami prowokuję czytelnika, pisząc rzeczy, które wydają się bardzo niewiarygodne. Tak jakby ktoś czytał, nie, no przesadziła, no fantazja ją poniosła. Między innymi tak było, kiedy opisywałam, jak powstawała Symfonia Szostakowicza w oblężonym Leningradzie. I ktoś mi, no nie, no przesadziła. No ale okazało się, że to prawda, więc sobie pogmerali i wiedzieli, że takie coś rzeczywiście miało miejsce.
Teraz zadam pytanie, na które nie musi pani odpowiadać i zrozumiem, jeżeli pani nie odpowie, ponieważ to jest wkroczenie troszeczkę do takiej kuchni pisarza, do tego warsztatu. Ile czasu, ile przeczytanych stron, ile godzin spędzonych nad źródłami potrzeba pani, żeby wkroczyć w nową epokę, w nowy świat? Czy w ogóle jest sposób, aby ocenić ten wysiłek, jaki musi poświęcić pani jako pisarka przed napisaniem pierwszego zdania powieści?
Jeżeli chodzi o ten ostatni cykl, o którym mówimy, nie robiłam jakiejś specjalnej buchalterii, ale to było około 20-25 pozycji książkowych, no plus te grube kroniki, oczywiście mapy i czasami to jest tak, że ja potrzebuję jakiejś informacji i tak się uprę, że ona musi się tam znaleźć, chociaż ona czasami nie jest taka ważna. Na przykład uparłam się i nie znalazłam, gdzie znajdowało się biuro UNRY we Wrocławiu. Nawet szef UNRY przyjechał do Wrocławia swego czasu, ale mu jakąś fabrykę pokazali. Przewertowałam po prostu tony rozmaitych jakichś, oczywiście nie książek, ale jakichś opisów. No nie znalazłam tego adresu. Kiedy chciałam w ogóle zobaczyć, jak wyglądała ta aprowizacja, czym się różnił Centralny Komitet Pomocy od jakiegoś tam Ministerstwa Pomocy Społecznej, no to przewertowałam Pracę Socjalną, taka gazetka była, jakieś pionierskie sobótki, numery sobótki chyba ze 40 numerów przeczytałam, żeby w ogóle zobaczyć, jaki tam był klimat. Także ciężko mi jest tak od razu powiedzieć, ale mówię, zanim zacznę, to jest kilkanaście do kilkudziesięciu książek. Taką buchalterię prowadziłam przy trzytomowej sadze Córka fałszerza. To wiem, że było 46 książek, ale tam jeszcze dochodziły z zakresu malarstwa XVII-wiecznego, więc no, niekoniecznie historycznych.
Chyba pani czyta mi w myślach, bo jakby tak wyciąga pani kolejne pytania. Chodzi mi o...
Sorry, tak mam.
Nie, no to właściwie czyni dużo prostszym moje zadanie, ale kilka miesięcy temu, kiedy rozmawiałem tutaj z Ewą Salwin oraz z Pawłem Rzewuskim o dwudziestoleciu międzywojennym w powieści, no taki wątek dość ciekawy moim zdaniem nam wyszedł. Na ile współcześnie ci autorzy, którzy siedzą w epokach, piszą powieści dotyczące no, pierwszej połowy XX wieku, w jakim stopniu oni są zafascynowani tamtejszą kulturą? Czy na przykład potrafią się fascynować polskim kinem lat 20. i 30. No i tutaj tak okrągłymi słówkami wyszło, że nie zawsze to jest takie proste słuchać tych kolejnych, znaczy oglądać te kolejne masowo produkowane polskie filmy albo słuchać tych rzewnych tang. Jak jest w Pani przypadku? Pani oczywiście ma bardzo szeroki, że tak powiem, zestaw tych potencjalnych źródeł kulturowych, czy to w tej strefie powiedzmy polskojęzycznej, czy niemieckojęzycznej, czy w ogóle międzynarodowej, czy rosyjskiej, ale czy jest Pani zafascynowana kulturą okresu międzywojennego, czy ogólnie pierwszej połowy XX wieku? Czy to Pani pomaga pisać o tym okresie?
Czy ja wiem, to nie jest tak, że muszę obejrzeć wszystkie komedie z lat 30., czy też wszystkie, że tak powiem, produkcje socrealizmu. Próbowałam te złote łany z 47, ale to nie dałam rady, naprawdę.
No tak, nie chciałem właśnie zaczynać od tej kultury polskiej ludowej, żeby troszeczkę z łatwiejszego kierunku do tematu dotrzeć, ale skoro chce się Pani podzielić swoimi doświadczeniami z zmaganiami z kulturą lat 40. w Polsce już komunistycznej, to też jestem bardzo ciekaw, jak Pani dzisiaj odbiera i jak Pani sobie wyobraża, że ci ludzie ówcześnie żyjący podchodzili do tejże kultury.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że chociażby wystawa Ziem Odzyskanych, która miała miejsce w 1948 roku, to były ostatnie podrygi takiej sztuki, która wymykała się pewnym normom. Mieliśmy modernizm, abstrakcję, postmodernizm, postimpresjonizm. Później już był tylko socrealizm. I to był taki ostatni oddech jakichś takich trendów w kulturze. A później to już było tylko gorzej. To już kobiety na traktory i takie po prostu produkcyjniaki powstawały. Czyli te pierwsze lata po wojnie jeszcze była odrobina swobody zarówno w literaturze, w kulturze, w sztuce. Potem niestety to wszystko już zostało jakby skopiowane z tym, co się dzieje w Związku Radzieckim.
Ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to Pani jednak musiała przyjąć odpowiednią dawkę tej propagandowej sztuki, tego socrealizmu, przygotowując się do pisania kolejnych tomów.
No teraz najgorzej będę miała w trzecim tomie, no, dlatego że to już przychodzi rok 49, czyli powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Stanowisko pierwszego sekretarza traci Władysław Gomułka. Bolesław Bierut zostaje pierwszym sekretarzem, otacza się ludźmi, którzy spędzili dużo lat na emigracji w Związku Radzieckim, którzy jakby przenoszą to wszystko na grunt Polski. No i przede wszystkim najtrudniejsza będzie ta nowomowa, że te takie właśnie z tych posiedzeń plenarnych, tak, o imperialistach, zaplutych karłach reakcji i tak dalej, i tak dalej. To z tym będę miała trochę pewnie problemów, aczkolwiek no dam chyba sobie radę, skoro potrafiłam bałag lwowski odtworzyć, to myślę, że i dam radę tą nowomowę.
No jestem bardzo ciekaw wyniku tego eksperymentu, no zwłaszcza, że te wbrew pozorom te czasy już kilka lat po wojnie w pewnych aspektach mogą być jeszcze bardziej dynamiczne, jeszcze bardziej zaskakujące niż moment, w którym rozpoczyna pani nową trylogię.
No już mam ściągnięte, nie wiem, to jest strasznie dużo stron. To był 49 rok, zjazd PZPR-u i pierwsze trzy strony przeczytałam, już miałam serdecznie dosyć, ale ja to skończę. Dam radę. Także no cóż, czegoż się nie robi dla tego, żeby dobra książka wyszła w miarę realistyczna. Czasami padają pytania, skąd ja to wiem, czy ja to przeżyłam. No to mówię, że no sorry, no ale trochę wiem, że dobrze się trzymam, ale nie aż tak, żeby mieć tam z 80 lat. Więc no staram się jak najbardziej tą mowę zgłębić, tak, te powiedzonka, chociażby właśnie z Gwary Lwowskiej, która jest o tyle ciekawa, że ma naleciałości nie tylko z jidysz, nie tylko rosyjskie czy ukraińskie, ale również niemieckie z racji tego, że no, Lemberg był kiedyś, to była Galicja, Austro-Węgry, znaczy zabór austriacki.
A wspomniała Pani, te mapy się przewijają często i może niech Pani coś powie właśnie nie tylko o takich źródłach czysto narracyjnych, jakichś literackich, ale chociażby jak wygląda nasza wiedza o ziemiach odzyskanych pod względem no chociażby takim ikonograficznym, zdjęć, filmów. Czy musiała Pani, że tak powiem, w ten świat też wejść pod tym względem wizualnym, zanim przystąpiła Pani do
tak,
pisania nowego
tak,
cyklu?
Tak. I pamiętam taką zabawną historię, bo do Wilna pojechałam, kiedy już napisałam książkę. I ja bardzo dobrze znałam topografię miasta z mapy, ale no znałam wszystkie nazwy polskie. No a wiadomo, już nie ma polskich nazw. No wiadomo, że Mickiewicza to teraz Gedymina. No i został mi jeszcze Plac Orzeszkowej, który miałam właśnie na zdjęciach i siedziałam na ławce i pojechałam wtedy z moim tatą. Ja mówię, wiesz co, tato, jeszcze mi tylko ten Plac Orzeszkowej został. No nikt nie wie, jak on się teraz nazywa. I nagle patrzę, ominęłam już te nowoczesne budowle, a dookoła są te kamienice, które widziałam na zdjęciach. Okazało się, że zaparkowałam tam samochód. Także rozpoznałam po zdjęciach ten Plac Orzeszkowy. Tak, no pewnie, stare filmy, też ciekawostki takie na przykład, że kiedy przychodziło lato i było sucho, to no, wiele ulic było niewybrukowanych i ten kurz, ten piach po prostu osiadał wszędzie, wszędzie strasznie się kurzyło. No taka niby ciekawostka, ale wszyscy właśnie czekali, oj, żeby tylko deszcz spadł, bo ten kurz po prostu jest nie do opanowania. Także tak, zdjęcia, jakieś filmy, no trochę posłuchać Szczepcia i Tońcia. Natomiast ja musiałam trochę niestety ten język złagodzić, dlatego że gdybym ja rzeczywiście posługiwała się taką typowym językiem Szczepcia i Tońcia, to wiele osób po prostu nie wiedziałoby, o co chodzi.
A czuje Pani często takie ograniczenia w pisaniu, to znaczy, że nie da się zupełnie przenieść tamtejszej atmosfery, tamtejszych realiów, używając języka, który byłby nawet nie tyle atrakcyjny, co w ogóle zrozumiały dla współczesnego odbiorcy?
To znaczy, ja używam języka przystępnego, natomiast to, że jakiś jeden mój bohater czy dwóch bohaterów rozmawia właśnie w tamtej mowie, to chodzi tylko o podkreślenie, że tak właśnie rozmawiano ze sobą, tak? I nawet kiedy, powiedzmy, szukamy lektorów do audiobooków, tak? To już ciężko znaleźć takich z tym zaciągiem lwowskim, no w stylu Kargula i Pawlaka, tak? No pewnie, że to jest trudne, natomiast nie nadużywam tego, bo wiem, że wtedy książka byłaby niestrawna.
Jaki ma Pani kontakt ze swoimi czytelnikami? To znaczy już pytałem, czy przyjmuje Pani od nich sugestie, ale czy zdarza się Pani rozmawiać ze swoimi odbiorcami, ze swoimi czytelnikami po prostu o tym świecie, o którym Pani pisze, o tej przeszłości? Czy zdarza się po prostu Pani na tyle zafascynować swoich odbiorców, że oni na spotkaniach autorskich rozmawiają z Panią o historii, a nie jako o konkretnych Pani książkach?
Oczywiście, że tak. Najbardziej chyba takim najbardziej ulubionym to jest, co jest prawdą, co fikcją. I na przykład, kiedy opisywałam jednego z moich bohaterów, który był Rosjaninem i wcielił się w niemieckiego oficera. Pojechał później na Ukrainę i robił różne akcje dywersyjne w mundurze niemieckim, taki pierwowzór naszego Hansa Klossa. No to też mówię, że tak, to była prawda, ten facet się tak i tak nazywał, przechodził dokładnie takie szkolenie. Czy kiedy mój bohater jedzie na Gibraltar spotkać się z generałem Sikorskim, żeby odebrać dokumenty, które Sikorski otrzymał w Ankarze od ambasadora niemieckiego na temat Katynia i w pewnym momencie okazuje się, że ktoś go podmienił, że pojechał tam inny kurier. Tak, rzeczywiście, no i mówię, tak się i tak nazywał ten człowiek. Także oczywiście jak najbardziej i czasami to są bardzo długie rozmowy, bardzo burzliwe. Najdłuższe spotkanie trwało 3,5 godziny.
A zdarzają się tacy złośliwi krytycy, którzy po prostu przeglądają pani powieść i stwierdzają, że nie, to niemożliwe, żeby od Unry dostał krowę tej rasy, ponieważ po prostu nie mogły się znaleźć na terenie Polski Ludowej w 1947 takie zwierzęta, albo ktoś się przyczepi do jakości dróg we Lwowie, czy też jakiegoś słownictwa używanego przez Niemców.
Pewnie, że są tacy tropiciele i wtedy czują się tacy ważni, bo wyłapali jakąś nieścisłość. No ja jednak staram się być rzetelna, natomiast wiadomo, że czasami można się potknąć na prostej drodze. Ja pamiętam, pisałam taką powieść, były lata 60. No i mój bohater wziął telefon w Holandii, zadzwonił do Polski. Ja potem mówię, a hola, hola, międzynarodowa, a poczekać 8 godzin, a pójść do budki telefonicznej, tak? Więc czasami można się potknąć. Się śmieję, że w mojej pierwszej powieści bym się potknęła na męskim rozporku, ponieważ napisałam, że w którymś tam roku zasuwał suwak, a tam jeszcze nie używano suwaków, tylko były guziki. Oczywiście są takie rzeczy, jeżeli ktoś zwraca mi uwagę, oczywiście nie w sposób jakiś taki chamski, no to przyjmuję, dziękuję nawet, bo to świadczy o tym, że ktoś jest czujny. Natomiast też nie dałabym się wariować, jeżeli chodzi o research, tak? I to najbardziej dotyka chyba autorów kryminałów, którzy osadzają akcję w jakimś mieście. Nie, pani, tam nie wolno było parkować, a pani bohater zaparkował. No więc pewnie są tacy tropiciele, ale z reguły mam bardzo dobry kontakt z czytelnikami. Pamiętam tylko, że kiedyś na spotkanie jakiś pan przyszedł, przyniósł Drugi Brzeg i wszędzie miał takie karteczki powtykane i mówi, proszę pani, bo tu jest na stronie 78. No i ja wtedy już się bardzo stresuję, no bo no może się zdarzyć, że czegoś nie będę pamiętała, nie? No ale ogólnie dla mnie jest to wielka przyjemność. Ja jestem gawędziarą, lubię dużo mówić, opowiadać, a przede wszystkim mam wtedy okazję powiedzieć o rzeczach, o których nie ma w książce, a ja o tym wiem, tak? I wtedy słuchają, no podoba im się.
Na obronę tego pana, nie wiem jak on bardzo był niemiły, ale przynajmniej przyniósł karteczki, więc nie tylko krytykował, tylko coś dał od siebie. Przede wszystkim, jak ktoś, dobra krytyka oznacza, że ktoś przeczytał uważnie książkę, więc to też jest w sumie chyba do pewnego stopnia miłe.
Tak, oczywiście, że tak, bo to nie to, że on był niemiły, czy mnie atakował, tylko on chciał po prostu rozwinąć jakiś wątek, który gdzieś tam urwałam, no i chciał trochę na ten temat podyskutować. Także oczywiście zdarzają się tacy czytelnicy, zarówno panie, jak i panowie. Bardziej jednak panowie w tym celują, żeby właśnie przedyskutować pewne tematy historyczne. Oczywiście najwięcej mi się oberwało, kiedy pisałam o czasie transformacji, no bo to już mniej jest historii, trochę więcej polityki, więc jak ktoś się ze mną nie zgadzał, no to trochę tamtych maili dostałam, takich obelżywych, że w ogóle jestem gówniarą i nie powinnam się wypowiadać. No ale ja pamiętam te czasy.
A co pani sądzi o swoich bohaterach? Gdyby jakimś dziwacznym zdarzeniem losu, jakimś dziwacznym przypadkiem kosmosu przeniosłoby się pani do epoki, której opisuje. Oczywiście nie życzę bycia świadkiem, czy zwłaszcza ofiarą tych dramatycznych wydarzeń historycznych, ale czy dogadałaby się pani z ludźmi, których historię pani pisze? Czy to są ludzie, z którymi mogłaby pani porozmawiać szczerze, zrozumieć w pełni ich dylematy?
Myślę, że z Stepanem Zinowiewem nie miałabym wspólnego języka. No nie, są tacy, z którymi bym się nie dogadała żadną miarą.
Raczej tutaj chciałbym sprowokować panią do...
Cały czas mnie pan prowokuje, no, ale okej, okay. Ja taki nie jest. Ma sprawy.
Do tego, czy do takiego pytania, na które nie ma dobrej odpowiedzi, ale na ile my jesteśmy w stanie się zbliżyć do tych ludzi z przeszłości? Czy tak naprawdę możemy zrozumieć, nawet mając cały aparat historyka, mając za sobą lekturę setek, tysięcy stron różnych dokumentów, wspomnień, czy jesteśmy w stanie tak naprawdę przybliżyć się do tych osób, którym, no, chociażby na kartach pani powieści kształtuje pani życia, kształtuje pani życiorysy, rzuca ich pani w bardzo określone sytuacje emocjonalne, ale też wybory takie ideowe. Czy sądzi pani, że pani postacie, czy mogłaby pani trafić takim przypadkiem, odzwierciedlić dokładnie życiorys jakiegoś człowieka żyjącego w latach 40. Czy jednak te wymogi powieści, wymogi dramatyzmu jednak powodują, że nie zależy pani przede wszystkim na realizmie, samym autentyzmie postaci, ale raczej przy pokazania epoki?
Powiem to na przykładzie. Kiedy pisałam powieść o zsyłkach do Kazachstanu, miałam bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo wtedy nikt o tym nie pisał i nie było na ten temat materiałów. Pomagała mi pani, która spędziła 7 lat w Kazachstanie. Ona była taką główną moją recenzentką. Byłam również w Kazachstanie. Miałam spotkanie z rodakami, czyli albo z potomkami zesłańców, albo z samymi zesłańcami. I to jest tak, że To nie jest coś takiego, że ktoś przy panu siada i zaczyna opowiadać swój życiorys od dzieciństwa poprzez tam szkołę średnią czy tam podstawową, tylko oni zapamiętują takie najsilniejsze, najbardziej traumatyczne przeżycia. Oni o tym chcą rozmawiać. I teraz moi bohaterowie, jakby żeby nie zanudzić czytelnika, to taki mój jeden bohater dostaje jakby historię 30 osób, które przywiozłam na przykład z tego Kazachstanu, czy o których się dowiedziałam. Czyli tak, ale nie jakby w jednej osobie, tak? Że jest jedna osoba, którą jakby prowadzę przez życie, tylko ta pani mi o tym powiedziała, ta pani o tym, ten pan o tym, ale ja to daję jakby jednemu bohaterowi, tak? Żeby po prostu ta akcja się, no, miała jakieś tempo.
Czyli tak już podsumowując, czy jest pani pisarką historyczną, która po prostu bardzo lubi snuć powieści mocno zagłębione w ludzkich żywotach z tematyce obyczajowej? Czy jest pani pisarką literatury obyczajowej, która po prostu lubi sięgać po historię?
Wie pan co, nie lubię takich szufladek, dlatego że ja również napisałam dwutomową powieść sensacyjną, oczywiście osadzoną w historii, więc absolutnie nie chcę być, ja piszę powieści. W niektórych jest tej historii dużo więcej, tak jak na przykład było w Drugim Brzegu, czy powiedzmy tej historii jest troszeczkę mniej, tak jak na przykład w tym Na obcej ziemi, tak? No bo tutaj już jakby mamy, wszystko jest jasne, już nie ma się o co bić, przynajmniej teoretycznie. Więc tutaj jest bardziej, jakby są zaznaczeni bohaterowie, którzy no, próbują się odnaleźć w tym nowym miejscu, boją się niektórych rzeczy, mają dylematy moralne, zastanawiają się, co dalej, bo we Wrocławiu mimo wszystko zostało jeszcze trochę, no, w 1947 roku pozostało 3000 Niemców, którzy deklarowali jakby narodowość niemiecką. Rok wcześniej to było 40 parę tysięcy i nagle osoby, które powiedzmy przyjeżdżały z Warszawy, które doznały jakichś tam strasznych krzywd, no jakby siłą rzeczy powstawały pewne antagonizmy. To samo, jeżeli przyjechali Kresowianie i spotykali się z Ukraińcami. Tak? Oni nie patrzyli na to przez pryzmat, czy ten Ukrainiec miał coś z tym wspólnego, czy został przesiedlony w ramach akcji Wisła, ale był Ukraińcem. Tak? To jest dla mnie ważne. Więc to zależy od powieści, od konwencji, od gatunku. Absolutnie, tak jak ktoś mówi, no już tam nie chcę tego przydomka eleganckiego, ale powiedzmy tam, no, że specjalizuje się w sagach rodzinnych. No i tak, no dobra, no jest 6 wątków, ale to nie jest żadna rodzina, tak? Więc no nie chcę się szufladkować.
To skoro rozbiliśmy tę jedną szufladę, to może spróbujmy rozbić drugą. Kim są pani czytelnicy? Czy to przekonanie, że ich zdecydowana większość to czytelniczki, że jest pani osobą tworzącą raczej dla kobiet, ma pokrycie w rzeczywistości? Jak to wynika z pani wyrażenia na spotkaniach autorskich, z korespondencji z czytelnikami?
Przede wszystkim trzeba podkreślić jedną podstawową rzecz. 80% czytelników w Polsce to są kobiety. Kobiety mają też trochę inną wrażliwość, więc zdecydowana większość moich czytelników to są panie, czyli to są czytelniczki, ale również mam fanów, panów.
No tego z fiszkami to na pewno. To
słucham?
Jakiś, ten z fiszkami to na pewno fan.
A ten to akurat nie wiem, ale mam takich panów, fanów, którzy czekają na każdą moją książkę i... No i to jest fajne, tak? Mm-hmm. Natomiast mówię, to, że rzeczywiście więcej jest kobiet czytelniczek, ale to po prostu statystyka tak pokazuje.
To oczywiście też jest jakieś takie oczekiwanie bardzo stereotypowe, czyli nie było tak, że nagle drugi brzeg czytelnicy, panowie usłyszeli, że to o wojnie i rzucili się na pani książki dużo intensywniej niż na poprzednie pozycje.
Nie, no ja zrobiłam ukłon w ich stronę, pisząc sensacyjną powieść, tak? No, czy ja w ogóle się zastanawiam, czy to jest dla kobiet, dla mężczyzn? No chyba nie. Chyba nie. Mówię, po prostu jest więcej pań czytających i tyle, więc one jakby są w większości. Panowie za mało czytają.
No, prawdę mówiąc, dążyłem do takiego bardziej optymistycznego wniosku z naszej dyskusji, ale może tutaj ktoś ze zgromadzonych na sali miałby jeszcze jakieś pytania.
Ja tylko taką małą uwagę, że osoby, z którymi się spotykałam płci męskiej, jeżeli fascynuje ich historia, to jednak oni sięgają po troszeczkę inne publikacje, czyli bardziej specjalistyczne, skupiają się na detalach, lubią eksplorować dane, no nie wiem, dany okres historyczny. Natomiast reguły nie ma, znaczy zawsze są wyjątki od tej reguły.
A to może jeżeli, żeby ten temat jakby dokończyć, jaki jest pani ulubiony gatunek, który czyta pani dla rozrywki albo czytałaby pani, gdyby miała pani czas pomiędzy tym przebijaniem się przez długie źródła i różne scenopisy z obrad partii komunistycznej?
Ja powiem tak, no mam 3 ukochanych pisarzy i sami mężczyźni. Pierwszy to jest Ken Follett i to jest mój mistrz, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, narracji. Fakt, że on ma 7 asystentów, którzy mu robią przygotowanie historyczne, no ja nie mam takiego komfortu. Drugi to jest Ryszard Kapuściński. No już nic więcej nie napiszę, ale mam wszystko, co napisał, wszystko przeczytałam. I nawet jeżeli w niektórych momentach fantazjował, to ja mu to wybaczam. I trzeci pisarz to jest Jonathan Kellerman, który pisze thrillery psychologiczne. Także rozrzut dosyć duży.
Czyli no, można powiedzieć, że inne rzeczy pani czyta niż pisze. Jest to jednak taki wyraźny, chociaż nie, no właściwie każdego z tych 3 autorów jakoś można podciągnąć pod podobne, że tak powiem, emocje, które też wzbudza, chyba pani ma chęć wzbudzić u czytelników. Ale dobrze, przejdźmy teraz do pytań albo wątpliwości naszych gości tutaj na sali. Czy ktoś ma jakieś pytania do pani Joanny?
Proszę śmiało.
Mhm. W takim razie, jeżeli nie ma tutaj żadnych pytań ze strony obecnej widowni, to zapraszam oczywiście na kanał IPN TV, gdzie jeżeli jakieś pytanie, że tak powiem, się pojawią, można je zadać w komentarzach do filmu. Nasze spotkanie, poza tym, że jest w tej chwili transmitowane na żywo w piątek 21 kwietnia, będzie dostępne na kanale IPN TV w playliście filmów pod tytułem Historie o historii, gdzie razem z poprzednimi spotkaniami dotyczącymi powieści historycznych zostanie jeszcze dzisiaj tam opublikowane. Bardzo Pani dziękuję za
dziękuję
przybycie.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu i dziękuję widzom, którzy będą oglądali, którzy oglądają, nie wiem, to jest na żywo?
Tak, niektórzy
tak, oglądają. Którzy mnie oglądają, nas oglądają, także pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.